Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo księża arcybiskupie, nuncjusze apostolski w Polsce, bracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej, osoby życia konsekrowanego, szanowni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, drodzy bracia i siostry pielgrzymi, potwierdzający dzisiaj tutaj, pomimo różnej pogody i tego pozdrowienia deszczem z nieba, przybywacie na to jasnogórskie wzgórze zawierzenia. Pozdrawiam wszystkich, każdego i każdą z osobna. Dziękujemy Bogu za to pozdrowienie deszczowe, ale myślę, że to słońce nad nami będzie już na stałe w dniu dzisiejszym. Przeżywając wraz z całym Kościołem uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, uwielbiamy wielkie zwycięstwo miłości Chrystusa w Jego Matce, Maryi. Dobrze to oddają słowa modlitwy kapłańskiej z Wigilii uroczystości. To Bóg uczynił Ciebie, Maryjo, stopniem łaski, po którym zeszedł, by zamieszkać z nami. I dla nas stań się drogą wzwyż, wiodącą do domu Ojca. Wniebowzięcie Maryi pokazuje nam, jak wielkie są rozmiary zwycięskiej miłości Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym roku mija zaledwie 68 lat od chwili, kiedy czcigodny papież Pius XII dnia 1 listopada 1950 roku uroczyście sformułował ten dogmat wiary, choć w wierze Kościoła był obecny od starożytności chrześcijańskiej. Niech świadczy o tym przykład głoszenia tej prawdy przez świętego Jana Damasceńskiego, doktora Kościoła. Wypadało, aby ta, która wydając na świat Zbawiciela, zachowała nieskalane dziewictwo, także po śmierci pozostała nietknięta skażeniem ciała. Inny zaś święty Germanus z Konstantynopola głosił: oto jawisz się, Maryjo, w blasku piękności. Twe dziewicze ciało całe jest mieszkaniem Boga, przeto nie obróci się w proch, ale jako ludzkie zostanie przeniesione do nieba nieskazitelności życia wiecznego. Jest to jednak to samo ciało, żywe, doskonale uwielbione, obdarzone życiem wiecznym. Przywołując te głosy wiary i tradycji Kościoła, papież Pius XII zawarł między innymi następujące stwierdzenie dogmatu. Niepokalana dziewica po skończeniu biegu ziemskiego życia z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej. Nie mówi więc w dogmacie, czy Maryja umarła, czy tylko zasnęła. Odchodzi od skojarzeń z miejscem i przestrzenią. Pomija sprawę grobu Maryi. Istotne w dogmatycznym orzeczeniu jest ukazanie w pełni odbudowanego człowieka z duszą i ciałem. Maryja jest w chwale. Cały zatem człowiek. Po dramacie grzechu pierworodnego, owej pierwszej samowystarczalności życia poza Bogiem, cudownie został odnowiony właśnie w Maryi, niepokalanie poczętej i dziś w niebo wziętej. Dlatego w tym samym duchu wiary święty Jan Paweł II wyznaje w swojej katechezie maryjnej, że Maryja jest światem odnowionym przez miłość. Do tego stopnia jest włączona w misterium Chrystusa, że w całej pełni swej osoby dostępuje udziału w zwycięstwie zmartwychwstania swojego Syna bezpośrednio po zakończeniu ziemskiego życia. Ona doświadcza tego, czego my oczekujemy na końcu czasów, kiedy zostanie pokonany ostatni wróg – śmierć. Maryja doświadcza już tego, co my wyznajemy również i dzisiaj w credo. Wierzę w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Drodzy bracia i siostry, postawmy sobie zatem następujące pytanie. W czym zakorzenione jest to zwycięstwo nad śmiercią, które dokonało się w Maryi? Święty Paweł pomaga nam wyjaśnić nieco tę tajemnicę, wychodząc od głównego faktu historii ludzkiej i naszej wiary, a mianowicie faktu zmartwychwstania Chrystusa, który przeszedł przez śmierć jako pierwszy spośród pierworodnych i jako pierwszy wśród tych, co pomarli. I jak podkreśla apostoł, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, a potem ci, którzy do Niego należą w czasie Jego przyjścia. To zakorzenienie się w zwycięstwie nad śmiercią, które stało się już udziałem Maryi, miało swoje źródło w wierze Maryi i w jej posłuszeństwie wobec Boga i we wszystkich radosnych i bolesnych wydarzeniach jej życia. Świadczą o tym te fragmenty Ewangelii, które znamy prawie na pamięć, o zwiastowaniu w Nazarecie i zdaniu się na działanie Boga, niech mi się stanie według Twego słowa. Tę wiarę wychwala dzisiaj we fragmencie Ewangelii Łukaszowej Elżbieta. Błogosławiona jesteś, Maryjo, między niewiastami, bo uwierzyłaś słowom powiedzianym Ci od Pana. Tę heroiczną wiarę dostrzegamy w scenie Golgoty, kiedy stała się świadkiem ofiary Chrystusa, Jego ciała i krwi. Drodzy w Chrystusie, nie poprzestawajmy tylko na podziwianiu Maryi w jej zawierzeniu Bogu i jej chwalebnym wniebowzięciu, wywyższeniu jako osoby bardzo od nas odległej. Nie! Mamy nie tylko patrzeć i podziwiać jej los, ale doświadczać tego, czego Chrystus w swojej miłości miłosiernej pragnie także dla nas, dla naszego ostatecznego przeznaczenia, byśmy przez wiarę z Nim zjednoczeni żyli w prawdzie i nie utracali Jego łaski w naszych osobistych i wspólnotowych powołaniach. Tu bowiem chodzi o miłość, która wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Tu chodzi o łaskę Boga, która nigdy się nie wyczerpie. Drodzy bracia i siostry, w ręce Maryi Królowej Wniebowziętej składamy dzisiaj także nasze narodowe sprawy. Zwłaszcza, że jesteśmy zobowiązani do tego poprzez stulecie odzyskania niepodległości Polski. Dzień 15 sierpnia 1920 roku głęboko wpisał się nie tylko w historię naszej ojczyzny. To był przełomowy moment obrony cywilizacji europejskiej, w której trwamy od pokoleń. Nie wszyscy chcą to uznać, że ten dzień i następujące po nim wydarzenia były cudem czynu militarnego za sprawą Maryi Zwycięskiej i cudem jedności Polaków broniących po wielu latach zaborów odzyskanej ojczyzny. Prawda o pięknym człowieczeństwie Matki Zbawiciela za łaską Boga niech stanie się dla nas, dla naszego pokolenia i przyszłych pokoleń, nowym tchnieniem Ducha Świętego w budowaniu utraconej jedności ludzi tworzących w kraju i poza granicami najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Prośmy o tchnienie Ducha Świętego. Dzisiaj bowiem chodzi przede wszystkim o zwycięstwo moralne, o zwycięstwo prawdy i miłości, a w takim zwycięstwie Nie ma wygranych i pokonanych. Chyba że ktoś czuje się pokonanym poprzez prawdę i miłość do ojczyzny i jej dziejów. Gdyż bardzo boleśnie powróciły w ostatnim czasie wypowiedzi, że w Polsce rządzi konstytucja, a nie Ewangelia, że konstytucja ma iść przed Ewangelią. Drodzy bracia i siostry, w ostatnich tygodniach usłyszeliśmy o wielkiej radości z odrzucenia przez Senat Argentyny ustawy wprowadzającej aborcję na życzenie. Episkopat Argentyny, ojczyzny Ojca Świętego Franciszka, dziękując za tę odważną decyzję politykom, wskazał na wielkie duszpasterskie wyzwanie, aby głosić Ewangelię życia z jeszcze większą jasnością wartości życia, że każde i całe życie jest ważne. Idźmy za tym przykładem na polu zmagań w Polsce. Zatrzymaj aborcję, bo przyszłość Polski zależy od tego, czy nasze prawo będzie miało źródło w Bogu, czy powołując się na procedury prawne, będzie otwarte tolerancyjnie na zło i śmierć. Dlatego warto przypomnieć w zakończeniu prorockie słowa sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który na progu lat 80. przypomniał o potrzebie odrodzenia sumień. Oto jego słowa. Zmieniają się rządy i ustroje, zmieniają się ludzie i hasła, ale zło nie ustaje. Nazwy są bez znaczenia, czy to będzie monarchia, czy Rzeczpospolita, czy demokracja, ustrój kapitalistyczny, czy nawet chrześcijański, jeśli będą rządzone przez starych ludzi bez sumienia, bez zasad moralnych, przyczynią się do upadku. Dziękujemy Ci, Sługo Boży, że jesteś z nami i prosisz za nami o ludzi sumienia. Módlmy się do Boga, aby za wstawiennictwem Maryi pozwolił nam zrozumieć, jak cenne jest w Jego oczach każde nasze życie, całe nasze życie, aby umocnił naszą wiarę w życie wieczne i aby nas uczynił ludźmi nadziei dla lepszej przyszłości Polski, Europy i świata. Amen.